Słuchasz polskiego programu SBS.
Szczęście kluczem do sukcesu. Mężczyzna. Zapraszam na spotkanie z wyjątkową rodziną, z rodziną państwa Domin, odwiedzających Australię po raz pierwszy.
Jeżdżąc po kraju, ciągle bywaliśmy w różnych, przeróżnych miejscach, no i stąd brały się anegdoty, różne opowieści o sytuacjach, jakie nas tam spotykały. A w ogóle muszę powiedzieć, że ja jestem leśnikiem z wykształcenia, także ja kończyłem szkołę leśną. Poszedłem do technikum leśnego, ponieważ kochałem zwierzątka. Kochałem zwierzątka i uważałem, że zwierzątka to jest po prostu przyszłość, to jest nasza przyszłość, zwierzątka. Miałem taką cudowną panią polonistkę, która prowadziła kółko recytatorskie, do którego od razu mnie tam wciągnęła i ja zacząłem recytować przeróżne teksty, występować na konkursach recytatorskich, zdobywać jakieś tam laury. Po 5 latach na pytanie mojego wychowawcy, kto gdzie chciałby pójść na co dalej, tak, na wyższe jakieś studia. Jeden powiedział, że na leśnictwo, drugi powiedział, że na medycynę, trzeci powiedział, że zostanie leśniczy. Ja powiedziałem, że ja będę zdawał do warszawskiej szkoły teatralnej. Jarek, tam zdają dzieci aktorów, choreografów, reżyserów, scenografów, a ty, człowiek z lasu, do Warszawy, do stolicy? Tak, ja będę zdawał. I przyjechałem...
Czyli Aniu, można.
I przyjechałem, tak, jestem dowodem na to, namacalnym dowodem na to, że rzeczywiście można. No i przyjechałem do Warszawy, stanąłem na ulicy Miodowej, spytałem przechodnia, ja strasznie przepraszam, gdzie tu jest szkoła teatralna? On mówi, kawałeczek dalej, w ogóle nie wiedziałem, po raz pierwszy w stolicy, to były lata 70. Stanąłem przed olbrzymimi drzwiami z olbrzymią klamką, nie wiedziałem, czy nacisnąć, czy nie nacisnąć. Nacisnąłem, wszedłem. Właściwie przyjechałem zobaczyć, jak się zdaje, co się zdaje i u kogo się zdaje. Przygotować się tak naprawdę i zdawać dopiero w następnym roku. Ale dostałem się za pierwszym razem i to z bardzo wysoką, chyba drugą notą nawet. Jak dowiedziałem się, że jestem na liście, to spytałem koleżeństwa, czy jest ktoś może o drugim takim samym nazwisku, bo nie dowierzałem, że mnie, człowiekowi z lasu, udało się dostać do tak elitarnej szkoły.
Cezary Pazura mówił, że niemożliwe jest, żeby przez znajomość dostać się do szkoły.
No rzeczywiście, jest to strasznie trudno.
To znaczy trzeba by, powiedział dokładnie, cytuję, posmarować tym wszystkim, co są w tej komisji.
20 osób mniej więcej jest.
Kosztowna,
ale powiem, że tutaj trzeba wykazać się i dobrą dykcją. Taka komisja bierze pod uwagę prezencję, wymowę. Jeżeli ktoś ma wadę wymowy, ja też pewnie nie miałem jakiejś takiej cudownej, wspaniałej dykcji. Przez te 4 lata, przez impostację, przez interpretację przeróżnych tekstów, ta dykcja moja na pewno była i jest nieco lepsza niż
kiedyś.
A ty
chcesz zostać aktorem?
Nie, zdecydowanie nie.
Myślałeś w ogóle o tym? Nie?
Tak, myślałem, czy nie pójść w ślady taty, ale ogarnąłem się, że... Sorry za takie słowo. Zrozumiałem, że trema by mnie zżarła na scenie i że nie byłbym w stanie być takim aktorem jak mój tata.
A nie zżera cię w dubbingu na przykład?
Kamery nie ma, w sensie właśnie, tego, nie ma widowni żywej.
Nie ma widowni.
Tak. Można robić te duble, o których mówiłaś wcześniej.
No tak, jeżeli ktoś się pomyli, to wtedy cofamy taśmę i nagrywamy. A właśnie teatr tego nie ma. To jest żywioł. To jest fajne.
To jest ryzyko, którego nie mam zamiaru podejmować.
No to teraz tak mówisz, bo jesteś jeszcze bardzo młody, ale nigdy nic nie wiadomo, nagle może coś ci się bardzo spodobać.
Raczej wątpię, że kiedykolwiek byłbym aktorem, albo będę. Nie, raczej uważam to za niemożliwe mocno.
A o czym myślisz w takim razie? Czy masz już jakieś...
Nie mam pojęcia. Chcę zdać moją szkołę, do której chodzę.
16.
No, 15, tak.
To trochę wcześnie. Chociaż dzieci już mając kilka lat mówią, że chcą zostać strażakami, kosmonautami, policjantami, lekarzami. Potem to życie niestety weryfikuje to wszystko. Tak, żołnierzami. Życie weryfikuje i stają się zupełnie innymi osobami.
A co ci interesuje oprócz dubbingu?
No jest mało takich rzeczy. Lubię na przykład jeździć na nartach. To jest rzadkość. Mało osób o tym mówi, jeżeli pyta się o rzeczy, które je interesują. Lubię jeździć na nartach.
No i chyba komputer, prawda?
No też.
Też zajmuje no dużo tak. miejsca w twoim życiu.
Jest tak dużo rzeczy, które... Muzyka. Jest tak dużo prac.
Słuchasz muzyki dużo.
No, ale nigdy bym nie robił muzyki. Ale jest tak dużo rzeczy, tak dużo prac, które można wykonywać z komputera, z domu na przykład, więc możliwe, że poszedłbym w coś takiego ewentualnie. Na przykład wykonywanie jakichś modelów 3D, tego typu rzeczy.
Chociaż ja do dzisiaj pamiętam, jak Antek w swojej w szkole podstawowej, też absolutnie cudownej, miał takie spotkanie na temat dubbingu właśnie z uczniami ze szkoły, w którym też Jarek brał udział. I potem jak wrócili z tego spotkania, to zapytałam Antka, jak mu się podobało i czy i co mu się najbardziej podobało. I Antek powiedział, brawa. Na koniec. Więc poczułam tutaj, że mamy jednak jakiś potencjał na artystę.
Poczuł tą energię braw,
a w liceum też Antek w swojej
to jest ta magia
w pierwszej nie? klasie występował w bendzie, który tam jest. Teraz nie powinnam chyba o tym mówić, patrząc na minę Antka, ale ja byłam bardzo dumna jako mama, że Antek śpiewał, jako wokalista był, występował w tym bendzie. To też chyba jest trochę tak, że zresztą jak my obserwujemy Antka w różnych takich życiowych sytuacjach, czy domowych, on niesamowicie nam, jak nam coś opowiadał, to on nie był w stanie usiedzieć w miejscu, tylko zawsze w ruchu pokazuje to. Aha. To tak było od dzieciństwa, rzeczywiście. To nie jest, jeszcze zanim nawet dotknął dubbingu. Miał taką ekspresję, taki sposób właśnie pokazywania nam wszystkich historii, które gdzieś tam są, więc ja w nim dostrzegam dużo takiego potencjału na bycie aktorem, ale oczywiście to są
może
jego wybory.
Przyszło mi się rozmartwić, mamo.
Ale może, no teraz tak uważasz, w tym momencie, tak, że a potem możesz być reżyserem teatralnym na przykład, albo filmowym, nic nie wiadomo.
No, żeby być reżyserem, to trzeba mieć pomysły i trzeba się na tym znać. Nie podjąłem żadnych kroków jeszcze pod to, więc...
Wszystko przed tobą, wiesz,
15 lat. Masz 15 lat, to jest jeszcze wszystko się może zdarzyć. Ja w wieku 15 lat myślałam, że zostanę panią doktor mówiącą po francusku, dlatego znalazłam sobie jedyne liceum wtedy w Warszawie, które miało biolchem z francuskim. Potem w trzeciej klasie zaczęłam pisać teksty dziennikarskie i w efekcie poszłam na dziennikarstwo. A potem zostałam menadżerką przez wiele, wiele lat. Właściwie to było moje główne zajęcie. To jest jeszcze mnóstwo decyzji przed
życie
tobą.
Życie nam, że tak powiem, rysuje.
Zweryfikuje, tak, zweryfikuje pewne rzeczy.
Dziękuję bardzo.
Już koniec? No, anegdoty! Śmieszną anegdotę. Ojej, którą tutaj?
Boże, Jarek mnie uwiódł swoimi anegdotami, bo jak się poznaliśmy, to staliśmy, pamiętam, w kuchni i Jarek mi opowiadał właśnie różne historie, jak grali Szekspira w różnych miejscach. Ja się zaśmiewałam. I
wyrwał cię na anegdoty?
Wyrwał mnie na anegdoty.
Ja się tyle śmiałam
i właściwie cały czas, od kiedy jesteśmy razem, a to już jest kawał czasu, to się śmiejemy bardzo często i to jest tak, że są aktorzy, którzy na przykład często występują w komediach, a są smutasami w domu, to Jarek absolutnie nie. Jarek jest w domu również, potrafi mnóstwo takich żartów sytuacyjnych albo słownych. No, to jest tak, że naprawdę ja się naprawdę dobrze bawię w suszyciu dzięki temu, bo często się naprawdę umiemy śmiać wspólnie i faktycznie Jarek jest bardzo podobny do tego, co widzimy na scenie w teatrze. W gruncie rzeczy on taką osobowością jest również w życiu. To też nie ma tak, że to się schodzi z desek teatralnych i jest inaczej. W związku z tym, jak on opowiada te anegdoty, ja je naprawdę wiele razy już słyszałam, a po prostu no, mnie zachwycają. Absolutnie są prześmieszne.
No to jest piękne. To jest chyba recepta na długi związek szczęśliwy.
Tak.
Anegdoty.
Po prostu je uwielbiam, i same te historie są w ogóle niezwykłe, bo to Jarek opowiada i teatralne anegdoty, ale też mam mnóstwo swoich życiowych historii, związanych też ze swoją emigracją w Niemczech, której był przez wiele lat, albo w ogóle jakimś takim swoim po prostu życiem i ma niezwykły dar do opowiadania tego, więc ja cały czas liczę i trzymam kciuki za jakiś taki stand-up Jarka. Potencjału na historię i na opowieści jest tak dużo i jestem przekonana, że publiczność bawiłaby się niezwykle dobrze.
To jest anegdota i kończymy.
Anegdota, dobrze. Może ta anegdota będzie fajna. Znaczy fajna o tyle, że pokaże, po prostu rzuci pewne światło na reakcję młodzieży, jaka była, bo pojechaliśmy ładnych parę lat temu. Zostaliśmy zaproszeni z tymi dziełami wszystkimi Szekspira do Rzeszowa. Do Rzeszowa, gdzie odbywał się Wieczór Artystów, gdzie został zaproszony jeszcze wtedy żyjący Zbigniew Zapasiewicz ze swoją żoną Olgą Sawicką. Potem wystąpiła Kasia Skrzynecka ze swoim recitalem i my z dziełami Szekspira. I po spektaklu przychodzi pewna pani i mówi: słuchajcie, jaki to cudowny spektakl. Naprawdę, to co żeście tutaj pokazali, coś niewiarygodnego, naprawdę. Słuchajcie, czy zagralibyście może jutro dla moich chłopców? Ja mówię: wie pani co, tutaj jest menadżer, tutaj jest pan Włodek, który po prostu udzieli pani wszelkich informacji. No i za chwilę podchodzi do nas dyrektor sceny współczesnej, Włodzimierz Kaczkowski, podchodzi do nas i mówi: słuchajcie, dostaliśmy propozycję zagrania jutro o godzinie 9 rano w Dębicy. To jest 40 km od Rzeszowa, w Dębicy, w zasadniczej szkole zawodowej, która Dębica Opony, Opony Dębica. I tam zagramy jeden spektakl dla młodzieży. Natomiast nie mamy akustyka, nasz wraca do Warszawy, ale tu z Rzeszowa ja załatwiłem już, jedzie z nami akustyk z Rzeszowa. Ja mu pokażę, gdzie tam wchodzi, wszystkim się zajmę. No dobrze, następny dzień, godzina 8:15, jesteśmy przed bramą z napisem Zakłady Gumowe Dębica, stoi pani przy bramie i macha do nas łapkami, że to właśnie tutaj, podążajcie tym samochodem za mną. No więc jeden hangar, drugi hangar, trzeci hangar, zatrzymujemy się przed trzecim hangarem, ona nas wprowadza do tego hangaru, gdzie mamy zagrać spektakl. Ja patrzę, a krzesełek jest po horyzont. Po horyzont jest krzesełek. Ja mówię: strasznie panią przepraszam, ale ile tutaj przyjdzie osób? Ona mówi: 1000. Ja mówię: wie pani, to jest bardzo kameralny spektakl. My ten spektakl gramy, akurat graliśmy wtedy na małej kameralnej scenie w Prochowni. Tam wchodziło około 100 osób. Ja mówię: wie pani, podejrzewam, że ta ostatnia osoba w tym ostatnim rzędzie nie usłyszy, bo my nie mamy mikroportów, nie mamy mikrofonów i to jest bardzo kameralny spektakl. Ona mówi: ojejku. Spojrzała na taką kotarę, wzięła, przeciągnęła tą kotarę przez środek i mówi: a 500? Mówimy: no dobrze, to już lepiej niż 1000, prawda? To zagracie 2, o 9 i o 11. Ustawiamy te nasze dekoracje, wciągamy te nasze rekwizyty tam na scenę, ustawiamy, patrzymy przez zasłonki na tą publiczność, która zasiada, na te 500 osób, które przyszło obejrzeć ten spektakl, patrzymy: młodzież, zasadnicza szkoła zawodowa, robocze takie ubrania, chłopcy tacy wyrośnięci, siadają bardzo wygodnie w tych siedzeniach i mówią: no kurde, co wy nam tutaj pokażecie? No i my zaczynamy spektakl, ja wychodzę jako Julia, kolega gra Romea i słychać tam z tylnych rzędów: no idziesz, działaj, idziesz, działaj. I przede mną, pach, rozbija się jedno jajko. Pach, rozbija się drugie jajko, troszeczkę landrynek wpada na scenę, w tym momencie zapalane zostaje światło i nasz reżyser Włodek mówi: przepraszam, albo panowie pozwolą aktorom zagrać spektakl do końca, albo wracacie państwo na zajęcia. Z tyłu słychać głos: dobra, kurde, nie grają! Dostaliśmy pozwolenie, dokończyliśmy spektakl, 15 minut przerwy, wchodzi następna grupa, 500 osób, chwyciliśmy już ich tak za mordki, jak to przysłowiowo mówimy, przykuliśmy ich uwagę, zagraliśmy ten drugi spektakl i w tym momencie podchodzi do nas akustyk, ten, który był z Rzeszowa, i mówi: panowie, wielki szacun, szapoba, naprawdę, to co wy żeście zrobili, żeście ich tak chwycili, żeście po prostu zagrali te dwa spektakle, bo my jak tu przyjeżdżamy z teatrem z Rzeszowa, z Hamletem, z Kordianem, to najpierw zawieszamy taką metalową siatkę, a dopiero potem aktorzy wchodzą na scenę. Blues Brothers. Jak Blues Brothers. Tak mówi: panowie, wielki szacun. Wielki szacun. No. Także spotykamy się też z taką publicznością. Liczymy na to, że nawet te kilka osób, które coś wyniosą z tego spektaklu, to będzie właśnie to, o co nam chodziło. Podjeżdżamy, patrzymy, zamek. Dzisiaj gramy w zamku, gramy na zamku. Wchodzimy, duży hol, po prawej stronie restauracja, tutaj recepcja i tak ciągnąc te dekoracje, te walizki, nie wiemy gdzie się udać. Patrzymy, idzie kelner z tacą. I kolega mówi: strasznie pana przepraszam, nie wie pan kiedy gramy? A on mówi: Po zupie! Też tak.
Ulubione granie do kotleta.
Ulubione granie do kotleta.
Dziękuję
wam bardzo. Dziękuję
bardzo. Ja się cieszę przecież z tym, że znaleźliście.
Moimi gośćmi byli Anna Potocka-Domin, Jarosław Domin i Antek Domin. A w rozmowie uczestniczyła Joanna Borkowska-Surucić z polskiej redakcji Radia SBS.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.